Zapraszamy teraz Państwa na poranną katechezę, jak w każdą sobotę, z cyklu Z Kościołem w trzecie tysiąclecie. A dzisiaj katechezę poprowadzi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze Radia Maria, cała rodzina zgromadzona wokół wszystkich dzieł, które powstały z inspiracji ośrodka toruńskiego, to znaczy serca ojca Tadeusza, dyrektora i z tylu współbrzmiących z nim serc w jednym hymnem ku czci Bogu Rodzicy Marii, ku uwielbieniu Króla Królów, Pana Panów Jezusa Chrystusa, Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W ramach katechezy przed synodem księży biskupów podejmujemy pierwszosobotnią refleksję, a to już po raz dziewiąty, i temat dzisiejszego spotkania odnosi się oczywiście do pytań, ankiety Ojca Świętego Franciszka. Ten temat brzmi: doświadczenie wiary, rodzina kościołem domowym. Mówimy na temat doświadczenia wiary na początku roku szkolnego, a także roku katechetycznego. Mówimy w nawiązaniu do poprzedniej katechezy, która odnosiła się do rodziców jako wychowawców, pierwsi i najważniejsi wychowawcy. Wprowadzenie w pełne życie ludzkie, a więc uruchomienie pełnego wymiaru życia osoby ludzkiej, to jest pedagogika, ale to wprowadzenie przewiduje i wymaga szerokiego przygotowania do życia religijnego, czyli wprowadzenie w życie z Bogiem. Jeszcze inaczej, zaproszenie młodego człowieka do bliskiego, serdecznego kontaktu z Trójcą Przenajświętszą, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ale jest to równocześnie wprowadzenie do wspólnoty Kościoła, a więc wychowanie do życia wiarą w Kościele, a przez to obdarowanie człowieka pełnym wymiarem sprawności. My to mówimy naszym językiem, niekiedy trzeba siebie zrealizować, najgłębiej, najpełniej siebie zrealizujemy, gdy wejdziemy w najbliższą więź z Bogiem i ze społeczeństwem przez Kościół. To jest krótki wstęp i równocześnie streszczenie tego wszystkiego, co zawiera odpowiedni fragment ankiety przewidziany do przemyślenia w czasie dzisiejszej katechezy. A odpowiednie pytania rozpisać można na 3 rozdziały. One odnoszą się w całości do pracy duszpasterskiej Kościoła, do troski kapłanów i wszystkich osób związanych z formowaniem sumień ludzkich, a więc katecheci, wychowawcy, różni prezesi i przedstawiciele wspólnot, bo przecież bywają i organizacyjne struktury, które w ramach swojego statutu mają bardzo szczegółowo i głęboko zaplanowaną życie, pracę nad życiem duchowym. A więc 3 główne zagadnienia. Pierwsze to jest przygotowanie do życia w małżeństwie, a także ewangelizacja wewnątrz rodziny i wprowadzenie w życie Kościoła, o którym już chwilę mówiłem. I to jest jeden z zestaw pytań z ankiety Ojca Świętego Franciszka. Drugi zestaw odnosi się do szkoły modlitwy, ale modlitwa w współczesnym, zaświeczonym społeczeństwie sekularyzowane. Sekularyzm jako największe zagrożenie i największe zubożenie współczesnego człowieka, a równocześnie my w ten realny świat, który nam został przez Pana Boga zadany, wprowadzamy wymiar modlitewnego odniesienia do Pana Boga, szkoła modlitwy. I wreszcie trzeci zestaw pytań to ewangelizacja na zewnątrz, czyli przekaz wiary, począwszy od młodego pokolenia, od nowego pokolenia, a zwłaszcza w odniesieniu do kontestacji, do kryzysu międzypokoleniowego. Pytania o te sprawy będą w jakimś szczegółowym wymiarze dzisiaj treścią naszego spotkania, z tym, że na te pytania oczywiście nie będę udzielał jakichś wyczerpujących odpowiedzi, to jest tylko początek myślenia, czy początek dyskusji, czy początek ewentualnego dopowiadania również przez telefon, a ważne jest, byśmy przechodząc przez kolejne te zestawy pytań, zwrócili uwagę na nasze codzienne życie, bo niekiedy przechodzi to życie obok nas, mija nas i my nawet nie zauważamy, jakie ono ze sobą niesie problemy. Dopiero te problemy, gdy w nas uderzą bezpośrednio, zaczynają być dokuczliwe i nieraz budzić zdziwienie, a może nawet i i doprowadzić do katastrofy. A więc najpierw laicyzm przygotowania się do życia w rodzinie i laicyzm życia rodzinnego, czyli zeświadczenie tego czasu, w którym młody człowiek poważnie zaczyna planować i podejmuje decyzje małżeńskie, a potem to życie małżeńskie buduje. Najłatwiej w tym wypadku obciążyć brakiem właściwego przygotowania, obciążyć cięższym. I tak się najczęściej słyszy. I relacjonuje pewne opinie, mając przed sobą zestaw pytań, o których przed chwilą powiedziałem, ale równocześnie w tych pytaniach są różne dopowiedzenia, które nie wynikają z ankiety, tylko wynikają z codziennego kontaktu ze środowiskiem, ze społeczeństwem. A więc mówi się, że po pierwsze księża mają za mało wiedzy szczegółowej, gdy idzie o życie rodzinne. Ich te wykłady, konferencje na katechezie przedmałżeńskiej, czyli jak my to mówimy niekiedy po staremu na tych kursach przedmałżeńskich, ta wiedza jest zbyt powierzchowna i wąska. No a poza tym zarzuca się księżom, że są mało gorliwi, że brak gorliwości duszpasterskie każe im ograniczać czy wręcz skracać te programy przygotowawcze. Oczywiście patrząc krytycznie na konkretne wydarzenia, można by się dopatrzyć tego typu słabości w posłudze kapłanów, jednakże i tutaj już przede wszystkim prawie że w formie odpowiedzi i w formie odpowiedzi, którą opieram na osobistym doświadczeniu, chciałbym powiedzieć, że ewentualna opieszałość duszpasterska czy powierzchowność wypowiedzi nie jest tak groźna, jak groźne jest inne zjawisko. I zaraz wytłumaczę, dlaczego. A tym zjawiskiem to brak otwarcia na prawdę Bożą, a po drugie, brak zapotrzebowania na jakiekolwiek wsparcie, czy konsultacja, czy konsultację, czy pouczenie, czy katechezę. Poddajemy krytyce samego Pana Boga i mówimy, życiowe rozwiązania są przeciwne, nie takie jak w Ewangelii. Ewangelia jest tylko propozycją dla jakichś elitarnych niektórych środowisk, a więc my Boga ograniczamy, nie chcemy przyjąć pełnego planu Bożego, a po drugie ciągle narzekamy na to, że księża mają wygórowane wymagania, wzywają nas i proszą i nakazują i żądają zaświadczeń i tak dalej. Brak zainteresowania. I to jest główna przyczyna, bo ta ewentualna ze strony księży jakaś tam niedopracowana forma, ona może być bardzo łatwo korygowana właśnie przez pytania uczestników. Jeżeli by uczestnicy mieli odpowiednie zainteresowania. Pod koniec dzisiejszej katechizy powiem o bardzo dobrych i bardzo pięknych przykładach pozytywnych, które mogą być modelem rozwiązania. Ale teraz już mówię tylko tyle. Nawet źle przygotowany kapłan, jeżeli usłyszy jedno, drugie poważnie postawione pytanie i wysłyszy zainteresowanie w sercu, zmobilizuje się i powie albo od razu, czerpiąc ze swojego dotychczasowego przygotowania studyjnego, albo na następny raz przyjdzie o wiele lepiej przygotowany, będzie się dopytywał, będzie czytał, będzie studiował, bo są takie potrzeby. I to jest właściwie w tym zestawie laicyzmu, przygotowania i zeświadczenia życia rodzinnego najbardziej istotna uwaga. Oczywiście pytanie, bo teraz trzeba postawić pytanie, jak się temu przeciwstawić, jak przełamać ten powierzchowny, bardzo powierzchowny sposób patrzenia na życie i przygotowanie do życia rodzinnego. Poza tym w ramach tego pierwszego zestawu pytań trzeba zwrócić uwagę na laicyzm życia domowego. Liturgię domową, powiedziałbym, to najbardziej czytelnie wychodzi, gdy przygotowujemy do Chrztu Świętego rodziców i ich chrzestnych. Na początku jest naznaczenie znakiem krzyża świętego dziecka, które przygotowane jest do chrztu. Czyni to najpierw kapłan, a potem rodzice i rodzice chrzestni. Często widzę absolutną nieporadność, nawet w takim geście jak krzyżyk na czole dziecka. Wyobrażam sobie, jak ci rodzice będą na dobranoc dziecku mówić coś ciepłego. Oczywiście będzie buzia, będzie jakieś dobre słowo, ale czy będzie krzyżyk, czy błogosławienie, ten gest błogosławienia, czy on jest w naszej praktyce? Już nie mówię o języku, jakim mówimy do dziecka, czy my mówimy mu o Bogu. A więc czy nasza domowa atmosfera jest miejscem przekazywania wiary. Czy dziecko chwyta najpierw podświadomie, a potem świadomie wszystko to, czym ja żyję. Oczywiście będzie to możliwe wtedy, kiedy ja będę żył Bogiem, kiedy ja przeżegnanie, czyli ten krzyżyk na czoło, nie będę traktował jako bardzo osobisty i życiodajny kontakt z Bogiem. Laicyzacja życia domowego jako znak zapytania i próby przełamania tej świeckości. I wreszcie laicyzm w odniesieniu do wspólnoty Kościoła, czyli spojrzenie na Kościół. Bardzo, bardzo często jesteśmy w naszych reakcjach tak ustawieni, jak gdyby nasze imię nigdy nie było zapisane w księgach metrykalnych, w księgach chrztu. Jakbyśmy patrzyli na Kościół z zewnątrz, instytucja, przedsiębiorstwo usługowe, w którym mamy coś do załatwienia, który nam ten Kościół coś ewentualnie oferuje i gotowi jesteśmy nawet podjąć się pewnej transakcji, pewnej umowy, że jeżeli będą jakieś usługi, to za te usługi może być gratyfikacja, ale zasadniczo najlepiej, gdyby Kościół jako instytucja niezwykle bogata i niezwykle sprawna zabezpieczała wszystko od chleba powszedniego, a na łasce uświęcającej skończywszy. A więc jesteśmy z zewnątrz nastawieni na ewentualne korzystanie, ale fragmentaryczne, ale przy okazji nie traktujemy siebie jako cząstki i jako współtwórców życia kościelnego. My jesteśmy właśnie przez nasze życie wiarą, Kościołem, i to nie w sensie ogólnym, ale Kościołem, który zagęszcza obecność Boga we wszystkich gestach, wszystkich znakach, wszystkich naszych codziennych obowiązkach. I to nie jest zagrożenie. Takie wejście głębokie w Kościół nie jest żadnym zagrożeniem dla nas, na przykład ograniczeniem wolności, czy jak to niektórzy uważają, opóźnieniem w postępie i w rozwoju. Mówi ojciec święty Franciszek w encyklice Lumen Fidei, Światło Wiary, wiara nie jest ucieczką dla ludzi mało odważnych, lecz poszerzeniem przestrzeni życia. Pozwala ona odkryć wielkie wezwanie, powołanie do miłości i daje pewność, że ta miłość jest godna zaufania, że warto się jej powierzyć, ponieważ jej fundamentem jest wierność Boga, mocniejsza od wszystkich naszych słabości. Jeszcze raz wrócimy pod koniec do tego tekstu, bardzo ważny tekst. Laicyzacja i laickie, świeckie spojrzenie na Kościół jako instytucję usługową umniejsza nas, a my mamy się ubogacić. I właśnie to ubogacenie i jest główną troską również pracy nad rodziną w perspektywie najbliższego synodu. To był pierwszy zestaw pytań, przygotowanie, życie rodzinne i świadome wejście w Kościół. Mamy też drugi zestaw, świeckość, sekularyzacja w życiu społecznym i szkoła modlitwy, czyli my, chrześcijanie, wchodzimy w ten świat z usługą sakralizacji, skoro świat tak łatwo poddaje się sekularyzacji. No, na przykład takie obrazki. Jest otwarcie jakiegoś obiektu. Zapytajmy się, oczywiście te pytania szczegółowe pochodzą od autora katechezy, a nie od Ojca Świętego Franciszka, aż tak szczegółowo nie pytał. Zapytajmy się, czy przy otwarciu jakiegoś obiektu przecięcie wstęgi jest istotnym gestem, czy modlitwa błogosławiąca? A może modlitwę traktujemy jak opakowanie prezentu, taka ozdoba, jakiś kwiatuszek, jakaś różyczka, lepsza koperta, teraz to są gotowe, nawet firmowe takie reklamówki. Każdy stara się mieć swoje, czy to instytucja, nawet osoby zacniejsze. O, niektórzy księża biskupi też mają swoje gotowe opakowania. Przecięcie wstęgi wydaje się być najważniejsze. Stąd te różne najpierw zastanawiania, kto ma przecinać, ile części, potem pamiątki ma się, bierze jakieś, nawet zaczynają wręcz poza intelektualne odruchy pojawiać się, no chociażby cięcie tej wstęgi na małe fragmenty, żeby do kieszeni zabrać ze sobą. I obok stoi kapłan, który ma się pomodlić na rozpoczęcie tego dzieła. Zawsze się zastanawiałem, uczestnicy tegoż wydarzenia, na ile myślą o uświęceniu pracy właśnie przez poświęcenie, albo uroczystości państwowe, ceremoniał wojskowy. Słuchamy, jak składają przysięgę, czy powie tak mi dopomóż Bóg. I to ma być w pewnym sensie, zwłaszcza w dzisiejszym myśleniu, obciążeniem tegoż kandydata, który wykazuje skłonności do podejścia konfesyjnego, bo powiedział tak mi dopomóż Bóg. Czy taka formuła naprawdę umniejszy sprawność ministra, a może go usprawni? Może nie trzeba będzie go podsłuchiwać, tegoż ministra, jeżeli powie na początku tak mi dopomóż Bóg i jeżeli z tego wyciągnie konsekwencje. Publiczne wejście modlitwą do wypełniania różnych obowiązków. Już nie powiem o języku domowym. Wszędzie teraz słyszę tylko cześć, cześć, hej, haj. Szczęść Boże, jako zwiastun naszej rozmowy, nie moglibyśmy się tak witać w telefonie, gdyby ktoś mi powiedział szczęść Boże, miałbym w pewnym sensie jakoś bliższe i głębsze od razu ze strony rozmówcy sygnały. I raz powiem w telefonie szczęść Boże, mówi biskup Stefanek, to słyszę niekiedy dzień dobry panu. No bo jak przez telefon państwowy, laicki, już tam nazwisko Stefanek to jest laickie, to może pasować do wszystkiego, ale szczęść Boże powiedział. No więc zeświadczenie życia publicznego. I teraz jest pytanie, czy naszą przestrzeń aranżujemy po Bożemu? Przestrzeń życia. Zwłaszcza niektóre szczególne okoliczności. Ktoś miał pretensję, że na sali bankietowej, weselnej pojawił się duży obraz Matki Bożej i Pana Jezusa. I szepcze mi do ucha, ale Pan Jezus napatrzy się na pijaków, napatrzy. Jak to? To ma być sala dla pijaków, czy bankietowa dla uczczenia małżeństwa, początku życia i miłości, wspólnoty życia i miłości? Czy to naprawdę musi być wydarzenie, którego puentą jest upijanie się? I dlatego trzeba Pana Jezusa i Matkę Bożą schować szybko za parawan, a tylko na początku jakaś tam liturgia, coś tam trzeba powiedzieć o Panu Bogu, a resztę załatwimy ryżem i innymi gusłami. To jest ta przestrzeń publiczna naszego życia. I wreszcie trzeciej, króciutko, zestaw pytań odnosi się do kryzysu pokoleniowego. Bardzo łatwo młode pokolenie odrywa się od rodziców. Zawsze ten wybuch dynamiki młodego człowieka znany z psychologii, z pedagogiki. Ale dzisiaj często ten wybuch zmiata najpierw życie religijne. Nie chcę chodzić do kościoła. Już nie powiem o alergii na Radio Maria i na inne życie moherów, bo to wszystko słyszę cały czas w swoim otoczeniu i gdy tylko wychodzę głębiej dalej, czy do szkół, czy do młodzieży, czy gdzieś tam prowokuję do takiej luźniejszej rozmowy. A gdy do tego dojdzie, do tego naturalnego sprzeciwu, który zresztą bardzo spokojnie trzeba przeżyć i go w jakimś wypadku, w wymiarze potraktować jako okazję do dojrzewania. Gdy dochodzi nacisk administracyjny, gdy na siłę chce się zabrać pojęcie religii, katechezy, żeby wprowadzić etykę, a etyka bez Boga ma takie hasło: byle było legalne, nie musi być moralne. Zgodnie z prawem to już nie jest etyka, to jest tylko legalizm, czyli wykonywanie paragrafu. A paragraf jest krzywy, a do tego jest jeszcze specjalista od wywijania paragrafem, nazywa się prawnikiem na różnych poziomach i w różnych usługach. I prawnik z paragrafem zawsze sobie poradzi. Nie ma moralności, która jest głębiej zakotwiczona. Za chwilę powiem jeszcze raz o tym zakotwiczeniu. Nacisk administracyjny, szkoła odarta z podstawy, z fundamentu funkcjonowania i budowania młodego człowieka w jego charakterze. Podobnie zresztą jest z naciskiem kulturowym. Jeżeli jakaś postać, zwłaszcza w tych telenowelach czy w innych obrazach prezentowana jakaś postać atrakcyjna, o, jakiś przystojny policjant czy jeszcze ktoś tam, jakiś aktor występuje, jest tak zwane bożyszcze, to od razu mu się dopina cały szereg błędów moralnych. Druga żona, trzecia żona, czwarta żona, byle nie naruszyć prawa. A prawo jest tylko jedno proste, to ewentualne ściganie gorszenia nieletnich, pedofilia. I najlepiej jakby to był ksiądz, to wtedy się o moralności coś jeszcze usłyszy. Wracam więc do bogatszego człowieczeństwa, tak jak powiedział nam Ojciec Święty Franciszek. Wiara nie jest ucieczką dla ludzi mało odważnych. To nie jest, to już moja wstawka, to nie jest parawan, za którym kryją się tchórze. Wiara jest poszerzeniem przestrzeni życia i to bym chciał bardzo podkreślić. Poszerzenie przestrzeni życia. Dojrzałe człowieczeństwo. Dlaczego? Bo pozwala odkryć powołanie do miłości i daje pewność, że ta miłość jest godna zaufania. Warto się jej powierzyć, bo fundamentem miłości jest wierność Boga, a Bóg jest silniejszy niż nasze słabości. W takim kontekście jesteśmy zaproszeni, ale trzeba postawić pytanie i to będzie stawiał synod, jak dzisiejszemu człowiekowi ten komfort pewności, to doświadczenie mocnego fundamentu przybliżyć, by ten współczesny człowiek nie czuł się chwilowym użytkownikiem na bardzo grzęskim i przejściowym terenie. Następne pytanie, jakie postawimy sobie za miesiąc tuż przed rozpoczęciem synodu, będzie się odnosić jeszcze raz do publicznego życia, społecznego życia, ale w kontekście rodziny jako szkoły doskonałego obywatelskiego zachowania. Szczęść Boże, biskup Stanisław.
Bóg zapłać. Dziękujemy księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi.
Już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru.
Drodzy Państwo, jest z nami ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior z Łomży. Witamy serdecznie księdza biskupa na żywo.
Witam, szczęść Boże ojcze Januszu, szczęść Boże wszystkim radiu słuchaczom.
Szczęść Boże, witamy i dziękujemy za katechezę. I rzeczywiście za chwileczkę telefony będą od naszych słuchaczy, ale to właśnie ksiądz biskup zwrócił uwagę na to przyznawanie się do wiary. Jest takie coś, że nawet jak kiedyś miałem doświadczenie, że ktoś mnie tam w sklepie rozpoznał i powiedział szczęść Boże i ja takie wahnięcie człowieka, prawda, co w tym momencie, no jest to jest piękne, że ktoś poznał, że to jest ksiądz, prawda, i przyznanie się do wiary, ale coraz bardziej trudne w naszej rzeczywistości. Nie wiem dlaczego, ale to...
Powiało laicyzmem, a my łatwo poddajemy się tym podmuchom, a nic prostszego, jak normalnie po prostu pozdrowić się tak, jak na co dzień siebie pozdrawiamy, a w ogóle być sobą niezależnie od miejsca i od zajęcia.
Bo jeszcze w przestrzeni kościoła, prawda, plebanii, to...
To uchodzi. Plebania, kościół, i woda święcona, i ksiądz, i siostra zakonna. A już poza tym to pan, pani, bo to tak nie wiadomo, czy to wolno. A jakby jeszcze ktoś pretendował na jakie stanowisko, zwłaszcza wyborcze, to może by mi słupki spadły, może by podsłuchiwali, że ja jestem kościółkowy, to nie będą na mnie kartek rzucać. I różne są te współczesne, kręte drogi. Ja to na co dzień widzę, bo rozmawiamy z ludźmi. Trzeba to trochę też rozumieć, no bo z tych kartek niektórzy żyją, to zabiegają o kartki. Ale tym bardziej musimy się nawzajem upominać, żeby zdrowego rozsądku nie tracić.
Oczywiście. I mamy już telefony. Pozwolę sobie odebrać pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z diecezji drohiczyńskiej.
Obie tam sąsiada.
Ja przez 2,5 roku byłem kościelnym, ale do chwili, kiedy mogłem być, bo później poszedłem na operację na biodro, to już wiadoma sprawa, że już nie mogłem być, bo nie byłem taki sprawny. No i przypatrywałem się takim właśnie tym chrztom, jak to mówił ojciec, ksiądz biskup. I tym młodym ludziom się przypatrywałem. Oni są zupełnie zagubieni. Są wyjątki oczywiście, bo są takie rodziny, które są naprawdę Bogiem silne. I tak, że ta wiara ich i ta miłość ta chrześcijańska, ta spływa na tych najmłodszych nawet. I one są zupełnie innymi ludźmi. One chodzą co niedziela z dziećmi, z wózkami, nawet jak teraz było ciepło, do kościoła, z takimi małymi nawet dziećmi i tego. A przypatruje się również takim komunijnym dzieciom też takich. Jak jest do komunii, mają przystąpić, to jest ich gromada, a później coraz mniej. Aż w końcu jest tylko bardzo mało, z tych tylko takich rodzin, ja mówię, gdzie jest taka jeszcze katolicka, taka jakby trochę presja może też i tego. I to się dzieje bardzo źle i ludzi jest w kościele coraz mniej. U nas jest wieś 800 mieszkańców, coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. To są tylko starsi ludzie. Jak tych starszych zabraknie, to nie będzie komu śpiewać w kościele już niedługo. Już to jest takie, wszystko takie budzi moje wielkie obawy i wątpliwości. No na pewno przetrwają jakieś te rodziny, które są takie naprawdę mocne wiarą, którym zależy na tych przekazywaniu tej wiary, na tych, żeby te wnuki też z tą wiarą żyły. Bardzo, bardzo mi się podobają takie rodziny. Nawet w mojej rodzinie jest taka rodzina, kiedy do nich dzwonię, jak przez pomyłkę powiem dzień dobry, to ona odpowiada mi szczęść Boże. No, to jest takie bardzo...
Panie Michale.
Ekscelencja przypomniał i właśnie no pięknie ekscelencja mówi o tych wszystkich sprawach, aż warto posłuchać. Pozdrawiam serdecznie.
Panie Michale, szczęść Boże, dziękuję, ale pan przez przypadek zdradził pewien drobiazg, bo chciał mnie najpierw zatytułować ojcem biskupem, a to przyzwyczajenie z czasów księdza biskupa Antoniego Dydycza, gdy był pasterzem, a w tej chwili jest czcigodnym seniorem drohiczyńskim. I wszyscy mówili ojcze biskupie. Ja mu zazdrościłem, bo mówię, wiesz, masz taki piękny, biblijny tytuł, a do mnie, co niektóry mówi ekscelencja, przecież to jest świecki tytuł, nie biblijny. Ale to, panie Michale, widzę, że w panu głęboko te proste, bardzo proste odniesienia tkwią. Dziękuję bardzo. I z tym statystycznym oglądem chodzenia do kościoła trzeba, bo tak jest rzeczywiście, my liczymy wiernych, my mamy dwa razy w roku takie liczenie i każdy kapłan jeszcze ma i swoje liczenia. I faktycznie zmniejsza się albo faluje, bo to zależy w której okolicy, raz więcej, raz mniej. Ilość tych, my mówimy dominicantes, czyli tacy, co chodzą w niedzielę. Dominika, dies dominica, to jest dzień pański. Dominicantes, mówię celowo takim technicznym językiem, bo może ktoś artykuł jakiś czytać z zakresu statystyki kościelnej i nagle widzi taki termin, cóż to są ci dominicantes, to są ci, co w niedzielę regularnie pilnują mszy świętej. Czy ta statystyka mówi wszystko? Mówi sporo, ale trzeba jeszcze na tę statystykę spojrzeć z jednej strony szerzej, a z drugiej strony głębiej. Czyli najpierw wiedzieć, że No chociażby tu z naszego rejonu, bo Drohiczyn, Łomża to sąsiedztwo. Ile osób wyjechało od nas? Właśnie tych młodych, których pan Michał jako kościelny nie widzi, nie widział w kościele. Bo gdy pojechałem do Polaków w Anglii, Niemczech, już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, to tam obraz jest odwrotny. Pierwsze 3-4 ławki zajęte małymi dziećmi zawsze, rodzicem i młode małżeństwa. Brała mnie, nie wiem co, zazdrość, może nawet trochę złość. Dlaczego Polacy tu budują przyszłość, a nie w Polsce? Więc to jest ta statystyka, słuszna obserwacja, ale ją trzeba w komentarzu widzieć również w relacji do dużego nacisku, żeby Polska młoda wyjechała i pracowała na obcych, żeby własnego gospodarstwa nie budowała. I to jest jeden wymiar tej statystyki, a drugi to pogłębienie, o którym mówiłem, to trzeba zwrócić uwagę na te rodziny, o których pan Michał mówił, że mu się podobają. Piękne rodziny. Jeżeli będą liderskie, wiodące, modelowe, twarde, spokojne, ale bezwzględnie pilnujące pewnego stylu, to nawet jak ich jest niewiele, ale są prawdziwie religijne, to bardzo szybko następuje odwrót. Prawdziwie religijna rodzina jest apostołem, jest przez samo swoje zwykłe życie, jest ewangelistą. I o to my będziemy się szczególnie starać, zwłaszcza gdy będziemy potem rozważać owoce narady księży biskupów. Ja mam w tej chwili już te materiały, nad którymi księża biskupi się będą zastanawiać, co się nazywa instrumentum laboris, czyli takie narzędzie pracy. I o tym będą potem nas komunikować sekretariat synodu. Będziemy cały rok komentować, wyjaśniać, bo cała praca Kościoła polega na tym, aby uruchomić głoszenie Ewangelii na korzyść tych małżeństw, które może w tej chwili się albo zagubiły w ogóle, albo wędrują za chlebem i nie zawsze trafią do Kościoła. Dziękuję panie Michale.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie, gorąco Krzysztof pozdrawia księdza biskupa Stanisława i ojca Janusza. Powiało laicyzmem, jak ksiądz biskup powiedział, ale zdumiewające jest to, że powiało laicyzmem po tak niezwykłym doświadczeniu, jakim były lata pontyfikatu świętego Jana Pawła II. To zdumiewa. Więc ja bym tylko tyle dodał, żeby się nie stało to, co ksiądz biskup powiedział, żeby życie nie przeszło obok, żeby głęboko się wmyślić w to, co ktoś napisał na jednej z pielgrzymek papieskich. Był taki transparent i tam było napisane to, że dla mnie Bóg jest miłością, to najlepszym dowodem właśnie jest to, że moje życie przypadło właśnie na ten okres tego właśnie Twojego, Ojcze Święty, pontyfikatu. No nie można wobec tego zjawiska, które dokonało takich niesamowitych zwrotów w historii, w sercach ludzkich, nie można do tego się po tym jakoś ustawić z pewną postawą obojętności. Rzeczywiście, czasem nawet zastanawia mnie, nawet dzieci, które dzwonią w czasie swojej katechezy, to tam ojciec zawsze zwraca uwagę. Ojciec Janusz też, one też tak, dzień dobry, to takie, to jest pozornie drobiazg, ale to w rodzinie rodzice też powinni uwrażliwiać, że trzeba jednak Pana Jezusa pochwalić, powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja bardzo dużo w Rzymie pracowałem nad tym, bo czasem no i tam i księża i inni, no to buongiorno, buongiorno i tak dalej. Jakie buongiorno? Zwłaszcza mnie to irytowało, kiedy mi mówili buongiorno w niedzielę. Ja mówię, to nie jest taki sobie dobry dzień, tylko to jest dzień, kiedy Chrystus zmartwychwstał. Więc może nie buongiorno, tylko sialodato Gesù Cristo. I to się zaczyna właśnie od tych pozornie, jak ksiądz biskup powiedział, takich drobnych, niewielkich spraw, ale one konstruują, że my się w tym świecie właśnie laicyzującym się, my się odnajdujemy korzenie naszego chrztu świętego, kiedy właśnie potrafimy powiedzieć, ja czasem wzbudzam sensację, bo tam w tramwaju czy gdzieś, jak widzę zakonnicę czy kapłana nawet z koloratką, to bardzo głośno mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ale czasem się usprawiedliwiałem, że ksiądz kardynał Deskur mówił do mnie, ile razy spotkasz osobę konsakrowaną, miej tą odwagę. Nawet w tej pozornie drobnej formie wyznać wiarę i powiedz, szczęść Boże, powiedz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Więc mówię, zaczynajmy od tego, a Chrystus dokona tej reszty, bo On jest tym epicentrum naszego odkupienia, tak, i zbawienia.
Panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo.
Ta najświętsza, nieustająca pomoc, jak zawsze księże biskupie Stanisławie, będzie nam towarzyszyła, a wtedy ta nasza nadzieja będzie zawsze nadzieją ludzi, którzy zwyciężają. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dobrze. Dziękuję, panie Krzysztofie. Pozwolę mi sobie mimo wszystko na maleńką anegdotę, a potem jeszcze jedno słóweczko. Anegdota jest taka. W Szczecinie pracują siostry, małe siostry Jezusa, błogosławionego Karola de Foucault. One pracują normalnie w środowiskach pozakościelnych i jedna z nich była listonoszem. Wchodzi siostra listonosz na teren szkoły z torbą listonosza. Dzieci stanęły zdziwione. I pierwsze pytanie. Proszę siostry, a siostrze listonoszowi to mówi się dzień dobry czy szczęść Boże? Bo listonoszowi mówi się dzień dobry, a siostrze szczęść Boże. Jak to rozstrzygnąć? Dzieci mają już jakby podwójny repertuar pozdrowień i to jest problem, który gdzieś tam w sercu trzeba rozstrzygnąć. Ale jedno słowo szersze. Czasy Jana Pawła Świętego to są nasze czasy, panie Krzysztofie. Pięknie pan to skojarzył, ale proszę zobaczyć, jak opatrzność Boża działa w historii. Kiedy pojawili się wielcy święci, święty Benedykt, założyciel na zachodzie życia zakonnego, kiedy pojawiły się wielkie nazwiska uczonych, jak chociażby cała szkoła, którą świętym Tomaszem można symbolicznie podsumować, w jakim miejscu posłany został Franciszek i Dominik, święty Franciszek, święty Dominik, kiedy pojawił się święty Ignacy Loyola. I to nie jest tak, że ten moment pojawienia się świętego jest równocześnie rozwiązaniem wszystkich problemów. To jest dar na czasy, które opatrzność Boża nam zadaje do uświęcenia. Jan Paweł II jest i z naszym laicyzmem przez stawiennictwo i wielką naukę będzie w jakimś poważnym wymiarze się zmagał. Tego sobie życzymy. Bóg zapłać, panie Krzysztofie.
Dziękujemy panu Krzysztofowi. I kolejny telefon. Bardzo prosimy, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu biskupowi i ojcu Januszowi. Kiedy analizuję tą sprawę, to dochodzę do takiego wniosku, że skąd to się bierze, powiedzmy, to wszystko, że tak mało jest tego, powiedzmy, ducha. Więc to jest chyba taki powód, że przychodzimy do Kościoła z taką ubogą świadomością, że tu działa Duch Święty, który decyduje o zakresie ludzkiego poznania i to zarówno w obszarze wiary, ale też i rozumu. I przychodzi się z taką, powiedzmy, świadomością, że skażoną przez struktury świeckie, a także skażoną przez przeszłość ustrojową, której zawsze nam coś dawano, a my byliśmy tylko odbiorcami. W Kościele obowiązuje inny porządek. Jest tutaj wymiana darów, niezależnie od tego, jaki jest poziom mojej zasobności. I wydaje mi się, że wyjściem jest wzbogacenie, i trzeba ten wysiłek zrobić, wzbogacenie naszego życia o aspekt wspólnotowy. Tutaj się dzieje coś takiego, że stajemy się powoli ziemskim personelem Pana Boga. To tyle z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję, Panie Pawle. Pan użył bardzo ciekawego sformułowania, które chciałbym jeszcze skonkretyzować. Tu chodzi o wymianę darów. Ponieważ ktoś, kto właśnie przychodzi do kościoła tak usługowo, jakby z zewnątrz, może pomyśleć, aha, tu chodzi o to, żeby przynieść parę groszy na funkcjonowanie kościoła. To nie jest tylko problem paru groszy. Model pierwszych gmin przynoszono nie tylko pieniądze, a może nawet pieniędzy niewiele, za to dużo pożywienia, odzieży, bo tak się nawzajem gmina wspierała, ale chcę powiedzieć, i to w ślad za sugestią tej głosu Pana Pawła, że moc Ducha Świętego konsekruje wszystko, z czym my przychodzimy do świątyni, jeśli sobie uświadomimy, że przyszliśmy, aby siebie wnieść do tej wspólnoty. Powiem tak całkiem drapieżnie. Największy grzesznik, prostytutka, bo my uważamy tę część naszych pań za najbardziej upośledzoną moralnie. To jest tylko symbol. One są najbardziej skrzywdzone moralnie. Otóż gdyby weszła taka osoba do świątyni, wchodzi tak samo bogata, jak skupiona czy skupiony chrześcijanin. I w momencie, kiedy wnosi swoją duszę, swoje serce do dyspozycji Pana Boga i Ducha Świętego, kiedy przychodzi, ażeby poddać siebie pod władztwo Boże. I Kościół tak się buduje. Buduje się z ofiarnego, otwartego oddawania serc. To jest dopiero taca i koszyk, do którego składamy skarby najważniejsze. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Chcemy jeszcze takie główne punkty na ten drogowskaz jeszcze usłyszeć księdza biskupa, no i poprosić o błogosławieństwo pewnie na koniec. Chcemy zawsze korzystać z tych właśnie źródeł mocy.
Przypomnę temat, ale katechezy, doświadczenie wiary, rodzina kościołem domowym. Idzie o nie tylko zbliżenie ścieżki, przetarcie i ułożenie między domem a kościołem, bo dom jest kościołem, ale idzie o to, ażeby stworzyć wspólne świadectwo, wspólne głoszenie miłości do Jezusa. Czy to będzie wymiar duszpasterski, czyli liturgiczno-organizacyjny, czy to będzie wymiar życia czysto domowego. Nie ma innej formuły dla świata współczesnego, jak zaoferować dobrze sprawdzoną miłość, tą, która bierze początek w Bogu, bo jest Bogiem, o czym mówił papież Franciszek w cytowanym fragmencie Lumen Fidei. I dopiero na tej miłości możemy budować jakąś nadzieję. Widzimy, jak wszystko, co się dzieje publicznie i co pochłania coraz to nowe setki i tysiące ofiar, jak wszystko jest zbudowane na pazerności, zakłamaniu, agresji, nawet wtedy, kiedy ubrana ona jest w bardzo eleganckie garnitury różnych szczytów. I dlatego trzeba światu rzucić koło ratunkowe. I rodzina, każda rodzina, gdy tylko buduje między sobą prawdziwe relacje miłości, staje się dla współczesnego świata bardzo poważnym wsparciem. O tym rozważaliśmy, o doświadczeniu wiary. Z serca wszystkim błogosławię, a ojcu Januszowi dziękuję za łaskawe dopuszczenie nas do głosu i opiekę redaktorską. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać. Dziękujemy księdzu biskupowi za to spotkanie, no i czekamy z niecierpliwością za miesiąc. Już
za miesiąc 10. katecheza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej, był dzisiejszym naszym tutaj czyniącym posługę jako głosiciel katechezy i rozmów z naszymi słuchaczami. Dziękujemy bardzo.